Analizujemy systemowe patologie współczesnego finansowania startupów, koncentrując się na zjawisku asymetrii informacyjnej i strukturalnej. Główna teza zakłada, że mechanizmy takie jak equity compensation, czyli opcje na akcje, oraz agresywne modele venture capital przekształciły obietnice współudziału w sukces. W pułapkę ryzyka dla pracowników i narzędzie rynkowej dominacji dla kapitału. Analiza instrumentów finansowych, m.in. preferencji likwidacyjnych czy pożyczek konwertowalnych, wykazuje, że pracownicy często podejmują decyzje o najważniejszym aktywie swojego życia w warunkach niemal całkowitego braku transparentności. W tym samym czasie profesjonalni inwestorzy dysponują zaawansowanymi narzędziami ochrony kapitału. Postulujemy wprowadzenie zasady proporcjonalnej odpowiedzialności i przejrzystości, tak zwanego regulacyjnego dojrzewania. Zgodnie z nią obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa powinny rosnąć wraz z jego rzeczywistym znaczeniem gospodarczym i społecznym. Ma to zapobiec sytuacji, w której prywatność korporacyjna staje się parawanem dla transferu ryzyka na najsłabsze ogniwa systemu – złote kajdanki. Startupy kuszą obietnicą udziału w sukcesie poprzez equity compensation, np. opcje na akcje. Idea jest racjonalna, lecz problem tkwi w asymetrii informacji. Pracownik akceptuje niższą pensję, wierząc w przyszły zysk, lecz nie ma wpływu na wycenę spółki czy termin IPO. To tworzy pułapkę i wiąże człowieka z firmą na lata. W razie upadku firmy traci on jednocześnie pracę, kapitał z opcji oraz lata swojego życia. Człowiek inwestuje w jeden podmiot nie tylko majątek, lecz cały swój kapitał ludzki. Korekta wyceny może prowadzić do tzw. down mount, wtedy decyzje zawodowe pracownika stają się ryzykownym zakładem finansowym. Kluczowe jest rozróżnienie opcji od samej akcji. Gdy wartość akcji spadnie poniżej ceny wykonania, opcja staje się ekonomicznie pod wodą. Inwestorzy kupują preferred stock, pracownicy zaś common stock. Realna wartość pakietu zależy od ceny wykonania, vestingu oraz preferencji likwidacyjnych, które dają inwestorom pierwszeństwo w wypłatach. Przy niskiej cenie wyjścia akcje zwykłe mogą nie mieć żadnej wartości. Dlatego niezbędna jest analiza kaskadowa pokazująca realny podział środków. To różnica między enterprise evaluation a faktycznym majątkiem konkretnej osoby. Funkcja gospodarcza tych zapisów jest jasna. Chronią inwestora przed emisją akcji po niższej cenie. Koszt tej ochrony ponoszą pozostali właściciele i pracownicy poprzez rozwodnienie. Szczególnie dotkliwy jest down mount, finansowanie przy niższej wycenie. Pracownik staje się stroną ekonomicznie dotkniętą renegocjacją, w której formalnie nie bierze udziału. Exercise opcją może zamienić pracownika we właściciela ryzykowne i niepłynnego aktywa, przy czym skutki podatkowe mogą pojawić się wcześniej niż możliwość sprzedaży akcji. Moment powstania dochodu nie zawsze pokrywa się z uzyskaniem gotówki. Dlatego ocena pakietu equity wymaga wiedzy wykraczającej poza intuicyjne pytanie o liczbę akcji. Kandydat często otrzymuje propozycję opartą na hipotetycznym wzroście, jednak bez znajomości całkowitej liczby akcji czy wyceny 409, a nie może porównać ofert pracy w taki sam sposób jak pensji. Z perspektywy prawa rynku kapitałowego to decyzja inwestycyjna przy ograniczonej informacji. Jones proponuje, aby pracownik otrzymywał istotne dane już przy podejmowaniu decyzji o pracy. Pakiet miałby obejmować strukturę kapitałową, wycenę 409A oraz analizę waterfall. Skoro equity jest składnikiem wynagrodzenia, informacja o jego wartości nie powinna być traktowana tak, jakby pracownik był zewnętrznym spekulantem. Restricted stock unit nie jest tym samym co klasyczna opcja. W startupach kluczowy staje się mechanizm double trigger, gdzie samo spełnienie warunku czasowego nie wystarcza. Niezbędne jest zdarzenie płynnościowe, np. IPO lub zmiana kontroli nad spółką. Jeśli firma pozostaje prywatna zbyt długo, pracownik może spełnić kontrakt, lecz wciąż nie zrealizować instrumentu. Resting przestaje być końcem oczekiwania, a staje się jedynie pierwszym etapem. Tutaj metafora złotych kajdanek uzyskuje pełen sens. Kajdankami jest splot niepłynności i wysokiego potencjalnego zysku. Instrument ten pozostaje ambiwalentny. System ten może wzbogacić tysiące pracowników, ale może też przenieść na nich ryzyko kapitałowe. Problemem jest asymetria informacji. Pracownik podejmuje decyzję o najważniejszym aktywie w życiu, dysponując wiedzą znacznie gorszą niż profesjonalny fundusz. Dlatego reforma Rule 701 ma kluczowe znaczenie. Uznaje ona pracownika za podmiot hybrydowy. Instrument zaprojektowany jako udział w sukcesie zaczyna finansować ryzyko firmy. Rynek nazywa człowieka właścicielem, lecz bez pełnej informacji o prawach i płynności słowo to traci treść ekonomiczną. Venture predation to sytuacja, w której ogromny kapitał pozwala firmie subsydiować ceny i prowadzić wojnę na wyniszczenie z konkurencją. Sposób finansowania startupu zmienia nie tylko strategię firmy, ale reguły konkurencji w całym sektorze. Pojęcie venture predation należy oddzielić od technicznego terminu predatory pricing funkcjonującego w amerykańskim prawie antymonopolowym. Venture predation to szersza kategoria ekonomiczno-instytucjonalna. Problem pojawia się na poziomie różnicy pomiędzy innowacją operacyjną a przewagą bilansową. Jeśli niska cena wynika z wydajności, mamy do czynienia ze wzrostem produktywności. Jeśli jednak jest finansowana przez lata z kolejnych rund kapitału, rynek otrzymuje sygnał cenowy, który nie odpowiada kosztom usługi. Z perspektywy teorii venture predation kluczowy jest fakt, że dostęp do miliardów dolarów pozwala prowadzić wojnę rynkową, której nie utrzymałby podmiot finansowany wyłącznie z marży. Kapitalizm venture dodaje nową możliwość wygrywania przez tego, kto potrafi dłużej niż konkurent finansować okres braku samowystarczalności. Tworzy to asymetrię czasu finansowego. Lokalny gracz musi osiągać równowagę niemal każdego miesiąca, podczas gdy globalnie finansowany startup może przez lata kupować sobie czas i udziały w rynku. Przypadek Ubera obrazuje zjawisko regulatory arbitraże. Innowacyjna platforma weszła na rynki z archaicznymi barierami, ale i realnymi wymogami bezpieczeństwa. Konflikt nie dotyczył innowacji kontra zacofanie, lecz dwóch architektur rynku. Tu kluczowy staje się kapitał. Gigant z miliardami może negocjować z władzami i kształtować otoczenie instytucjonalne, podczas gdy mała firma musi się wycofać. Hiperwzrost często wyprzedza funkcję compliance, co prowadzi do sporów prawnych. Czas reakcji państwa staje się wtedy aktywem firmy. Airbnb obrazuje mechanizm tworzenia rynku bez budowania własnej infrastruktury. Problem pojawia się jednak, gdy skala home sharingu przesuwa zasoby z rynku długoterminowego na krótkoterminowy. Badania z USA wskazują, że wzrost liczby ofert prowadził do wzrostu czynszów i cen mieszkań. To przykład kosztu zewnętrznego, którego nie widać w rachunku wyników startupu. Suma milionów racjonalnych decyzji może zmienić warunki życia ludzi, którzy w nich nie uczestniczą. Gdy jeden podmiot ponosi koszty bezpieczeństwa i podatków, a drugi świadczy podobną usługę poza tymi obowiązkami, pojawia się problem regulatory party. Nie chodzi o ochronę starego przedsiębiorstwa, lecz o ochronę dobra publicznego. Najbardziej dramatyczną granicę szybkiego eksperymentowania wyznacza przypadek Theranos. To skrajny przykład przeniesienia kultury fake i heal pół mąkę i do sfery, w której stwarza ona realne ryzyko dla pacjenta. Tutaj splatają się elementy od prywatnego finansowania przez asymetrię informacji aż po słaby nadzór. Przykład Theranosa uczy, że tolerancja systemu dla błędu musi zależeć od odwracalności jego konsekwencji. Im wyższy koszt pomyłki, tym większa rola niezależnej kontroli przed skalowaniem. Ryzyko zostaje uspołecznione także wtedy, gdy strategia prywatnego przedsiębiorstwa obniża wartość innych aktywów lub stwarza zagrożenia dla konsumentów. Problemem jest projektowanie instytucji tak, aby koszt eksperymentu nie był przesuwany na podmioty pozbawione wpływu na decyzje. Odpowiedzialność powinna podążać za sprawczością. Status prywatnej firmy coraz słabiej oddaje realny zakres jej społecznej władzy. Gdy przedsiębiorstwo dysponuje miliardami dolarów i wpływa na całe rynki, pojawia się pytanie, czy może pozostać regulacyjnie prywatne, gdy jego znaczenie stało się faktycznie publiczne? Czas zastąpić binarny podział kryterium public significance. Chodzi o to, by odpowiedzialność rosła wraz z ryzykiem systemowym i skalą kapitału. Prywatny status nie oznacza już wspólnej natury gospodarczej. Obowiązki przedsiębiorstwa nie powinny zależeć wyłącznie od technicznej decyzji o publicznej ofercie, jeśli skala jego działalności sprawia, że konsekwencje zarządzania wykraczają poza krąg stron prywatnego kontraktu. Zamiast pytać, czy firma formalnie jest spółką publiczną, należy zapytać, jak dalece jej działalność stała się publicznie relewantna. Odpowiedzialność mogłaby być konstruowana stopniowo w zależności od wartości aktywów, liczby beneficjentów czy społecznej wrażliwości działalności. Kryterium odpowiedzialności powinno mierzyć rzeczywistą zdolność przedsiębiorstwa do generowania kosztów zewnętrznych. Przy ogromnych emisjach kapitału argumenty przeciwko audytom tracą na sile. Propozycja Jones zakłada, że emisje powyżej 200 milionów dolarów powinny wymuszać surowsze standardy informacyjne. Spór dotyczy tego, czy skala emisji powinna modyfikować odpowiedzialność emitenta. Kluczowa jest też liczba beneficjentów ekonomicznych. Istotne jest także zatrudnienie. Gdy tysiące pracowników otrzymują udziały, przejrzystość struktury kapitałowej przestaje być jedynie domeną negocjacji między funduszem a założycielem. Czwartym wymiarem public significance jest liczba i rodzaj konsumentów. Ryzyko technologiczne to przede wszystkim skala potencjalnej szkody. Jeśli pomyłka zagraża zdrowiu lub finansom obywateli, rośnie uzasadnienie dla kontroli i niezależnego governance. Piąty wymiar to systemowa substytucyjność. Im bardziej firma staje się węzłem infrastrukturalnym, tym mniej przekonujące jest traktowanie jej ładu jako sprawy wyłącznie akcjonariuszy. Szóstym wymiarem jest intensywność obrotu akcjami. Właściwy model powinien być progresywny, a nie binarny. Rosnąca skala działalności powinna uruchamiać kolejne warstwy obowiązków. Skoro można różnicować ciężar regulacyjny na rynku publicznym, nie ma powodu, by w sferze prywatnej panowała dychotomia. Kluczowym ryzykiem pozostaje arbitralność. Prawo potrzebuje mierzalnych progów, ponieważ przewidywalność jest wartością ekonomiczną. Kolejnym problemem są koszty. Nadmierny compliance może zdusić innowacyjność i chronić dawnych monopolistów przed nową konkurencją. Argument ten wzmacnia zasadę proporcjonalności. Nie można wymagać od małego startupu standardów JP Morgan Chase, ale nie wolno też traktować spółki wartej kilkadziesiąt miliardów dolarów jak małego podmiotu. Swoboda kontraktowania jest zasadna, dopóki strony internalizują koszty swoich decyzji. Prywatność własności nie oznacza bowiem prywatności skutków. Wraz ze wzrostem firmy rośnie liczba osób zależnych od jej decyzji. Problem tzw. jednorożców to symptom kryzysu klasyfikacji kapitalizmu. Rozwój prywatnych rynków kapitałowych zerwał korelację między statusem spółki publicznej a skalą społecznego znaczenia. Dziś firma może mieć wielkość blue chips, pozostając podmiotem prywatnym. Nowoczesna regulacja powinna rozdzielić prawo do kapitału prywatnego, prawo do pozostania poza giełdą oraz zakres obowiązku transparentności. Firma mogłaby zachować dwa pierwsze, przyjmując trzeci wraz ze wzrostem skali. Zestawienie tych instrumentów pokaże, czy projekt Jones potrafi oswoić jednorożca. Diagnoza kryzysu finansowania startupów zyskuje wartość tylko wtedy, gdy prowadzi do konkretnych zmian instytucjonalnych. René M. Jones proponuje systemową przebudowę. Jej koncepcja obejmuje cztery obszary: reformę Regulation D, ochronę pracowników poprzez Rule 701, transparentność rynków wtórnych oraz odbudowę Section 12G. Pierwszym filarem jest Regulation D, a szczególnie Rule 506. Proponowana odpowiedź ma charakter progowy. Jones postuluje, aby transakcja Rule 506 przekraczająca około 200 milionów dolarów automatycznie uruchamiała obowiązki informacyjne w postaci audytowanych sprawozdaniach finansowych zgodnych z GAAP. Im większa kwota finansowania, tym mniejsze uzasadnienie dla uznawania kosztów informacji za nadmierne. Drugi element reformy dotyczy form D. Autorka proponuje poszerzenie zakresu danych o przeznaczenie kapitału i rzeczywiste przychody. Kwestia sankcji wymaga ostrożności. Propozycja Jones skupia się na uporczywym niewykopywaniu obowiązków. Kolejnym elementem reformy Regulation D jest redefinicja inwestora akredytowanego. Jones postuluje podniesienie kryterium dochodowego z 200 tysięcy do ponad 600 tysięcy dolarów oraz progu majątkowego z miliona do ponad 3 milionów dolarów. Wyższy próg zwiększa ochronę inwestorów detalicznych, ale ogranicza dostęp do inwestycji dla osób mniej zamożnych. Drugi filar mapy Jones obejmuje Rule 701 i ochronę pracowników. Propozycja przesuwa moment ujawnienia danych na etap składania oferty pracy. Kandydat powinien otrzymać strukturę kapitałową, wycenę 409A oraz analizę wodospadową. Trzeci filar dotyczy prywatnych rynków wtórnych. Infrastruktura secondary trading przejmuje funkcję giełdy, nie wprowadzając jednak jej reżimu informacyjnego. Jones postuluje, aby standardy ujawniania danych oparto na logice Exchange Act Rule 15C2.1.1. Chodzi o dane finansowe, kadrę zarządzającą i czynniki ryzyka. Głównym argumentem jest symetria pomiędzy płynnością a informacją. Czwarty filar dotyczy Section 12G. Jones proponuje przywrócenie progu 500 akcjonariuszy oraz uwzględnienie pracowników z equity i właścicieli ukrytych za wehikułami SPV. Kluczowe znaczenie ma pojęcie public significance. Formalny holder o rekord przestaje wystarczać, gdy za jeden wehikułem kryją się setki osób z ekspozycją ekonomiczną. Reforma look-through sugeruje, że regulatora powinna interesować liczba rzeczywistych uczestników ponoszących ryzyko. Proponowana certyfikacja przenosi ciężar regulacyjny na odpowiedzialność zarządzających. System ma kosztować więcej tych, którzy korzystają z prywatności na największą skalę. Regulacja powinna podążać za rzeczywistym wzrostem firmy, a nie tylko za formą notowania. Projekt Jonesa to zasada regulacyjnego dojrzewania. Wraz z kapitałem powinno rosnąć disclosure, a wraz z rozproszeniem własności maleć znaczenie formalnego liczenia holder o rekord. Chodzi o przywrócenie proporcji pomiędzy przywilejem a odpowiedzialnością. Pojawia się pytanie, czy pułapka jednorożców oddziałuje także na system prawny. Przykładem jest pożyczka konwertowalna. Młode firmy są zbyt ryzykowne dla banków i często zbyt niedojrzałe do rzetelnej wyceny. W tej przestrzeni pojawia się instrument będący czymś więcej niż długiem, ale jeszcze niepełnoprawną rundą equity. W 2022 roku około 30% badanych transakcji obejmowało takie finansowanie. To umowa pożyczki, w której wierzytelność może zostać zamieniona na udziały lub akcje spółki. Najważniejszym parametrem konwersji jest evaluation cap, czyli maksymalna wycena, według której nastąpi zamiana długu na kapitał. Drugim mechanizmem jest discount, zazwyczaj od 10 do 40%. Wcześniejszy kapitał otrzymuje premię za ryzyko. Jednak counter może niepostrzeżenie sprzedać znacznie większą część spółki niż zakładał. Convertible Joan powinien być negocjowany jak przyszła runda kapitałowa, a nie zwykła pożyczka. Kluczowe są tu definicje takie jak qualified financing, evaluation cap czy discount. W polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością konwersja musi współgrać z kodeksem spółek handlowych. Inwestor potrzebuje realnej ścieżki prawnej, a nie tylko ekonomicznego prawa do udziałów. Rozwiązaniem jest potrącenie umowne na podstawie artykułu 14 paragraf 4 KSH. To pokazuje, że konwersja to sekwencja czynności korporacyjnych, a nie magiczne przeobrażenie długu w kapitał. Wybór formy prawnej musi być zatem elementem strategii finansowania na długo przed pierwszą pożyczką. Nie mają jednej odpowiedzi na pytanie, która spółka jest najlepsza. Instrument finansowy musi być zgodny z architekturą kapitału w perspektywie 3 lat. Kluczowy jest termin wymagalności. Do chwili konwersji pożyczka pozostaje długiem. Jeśli kolejna runda finansowania zawiedzie, nadejście maturity date może doprowadzić spółkę do niewypłacalności. W przeciwieństwie do equity, inwestor udziałowy nie posiada roszczenia o zwrot kwoty tylko dlatego, że startup nie osiągnął celów. Fundusz Series A analizuje przede wszystkim cap table po konwersji wszystkich instrumentów. Wiele pożyczek z różnymi kaprami i discountami może stworzyć prawny waterfall, który znacząco rozwodni założycieli oraz ESOP. Convertible Joan rozwiązuje problem niedopasowania czasu. Startup potrzebuje kapitału dziś, a wiarygodną wycenę uzyska jutro. Jest to w istocie umowa o przyszłej dystrybucji własności, zawarta w chwili, gdy strony nie znają jeszcze wartości przedmiotu podziału. Dlatego kluczowy jest rzetelny model kapitalizacji. Powinien on uwzględniać różne scenariusze wyceny oraz działanie kapu i discountu. Kapitał pomostowy jest dobry tylko wtedy, gdy faktycznie prowadzi na drugi brzeg. W świecie startupów prawo do prywatności często mylone jest z prawem do nieprzejrzystości, co pozwala budować imperia na fundamentach informacyjnej pustki. Prawdziwym wyzwaniem nie jest wybór między wolnością innowacji a gorsetem regulacji. Kluczowe pytanie brzmi: w którym momencie wzrost firmy sprawia, że jej wewnętrzna struktura przestaje być prywatną sprawą właścicieli, a staje się kwestią publicznego zaufania? Ostatecznie instrumenty finansowe są tylko mostami. Problem pojawia się wtedy, gdy okazuje się, że prowadzą one na drugi brzeg jedynie tych, którzy z góry znali mapę.